Mikołaj Małecki łączy nas karny. Witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dzisiaj moim gościem jest dr Dominik Zając z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry Państwu.
I dobry wieczór,
dobry wieczór
Dominiku.
Mikołaju. Dziękuję za
Cieszę się,
zaproszenie.
że spotkamy się, porozmawiamy sobie o prawie karnym, że połączy nas prawo karne dzisiaj w kosmosie.
Spróbujemy.
Spróbujemy właśnie, ten kosmos jest taką trochę metaforą, ale nie do końca. Może gdzieś tam w międzyczasie pojawia się też to pytanie, czy można uciec przed prawem karnym w kosmos, ale tak najpierw chcę Ciebie zapytać o możliwość oderwania się jakby od prawa karnego państwowego, ucieczki od tego prawa karnego, w jakąś przestrzeń, która nie pozwoli polskim organom ścigania, polskim sądom, polskiej policji gonić za tym obywatelem, żeby on gdzieś tam sobie mógł spokojnie żyć, robić to, co chce i żeby polskie przepisy prawa karnego do niego nie miały zastosowania. Jak na to patrzysz?
Prawnicy mają taką tendencję do postrzegania, obowiązywania prawa w związku z przestrzenią, do posługiwania się tą metaforą przestrzeni jako taką pewną, sferą, w której prawo obowiązuje. Trochę tak, jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, poszatkowali świat na pokoje i prawo to było takim powietrzem, tak? Które było w jednym pokoju, było trzymamy takie powietrze, a w innym pokoju mamy inne powietrze i albo nie wiem, jest i te pokoje były szczelne i one się ze sobą nie wiązały. Prawo działa trochę inaczej, to znaczy my koncepcyjnie myślimy trochę o tym przez pryzmat granic państwowych, no bo państwo się nam kojarzy z władzą, prawo się nam kojarzy z państwem.
Polskie prawo
I
karne,
tak,
niemieckie prawo karne,
dokładnie.
czeskie prawo karne.
Tak, które podąża za państwem. Ale tak naprawdę prawo to jest pewien stosunek władzy, tak? Mamy władzę państwową, która jest sprawowana nad obywatelami. I teraz ta władza, ona nie dotyka przestrzeni jako takiej, tak? To nie jest tak, że nie wiem, grunt w Polsce jest jakby wyznacznikiem,
Nasycony
jest
tymi
nasycony prawem
normami.
karnym, tak? Czy polskimi normami prawa, tak? To grunt jest pewnym punktem odniesienia, czy te granice są pewnym punktem odniesienia, ale tylko z tego względu, że wychodzimy z takiego założenia, że jak coś się dzieje w granicach państwa, to państwo przejmuje za to w jakiś sposób odpowiedzialność, nie? Czyli można powiedzieć tak mniej więcej, będzie tam obowiązywało to prawo tego miejsca, z tego względu, że to państwo ma tam największe możliwości do tego, żeby działać, tak? W Polsce ma państwo polskie największe możliwości do tego, żeby tych przestępców ścigać, żeby regulować postępowanie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest jedyny punkt odniesienia, bo te więzi między pewną sytuacją społeczną nie wynikają tylko z miejsca, one mogą wynikać na przykład ze związku między państwem a daną osobą, takiego związku, który ma charakter personalny, tak? Na przykład z tego, że ktoś jest obywatelem państwa. Na przykład z tego, że ktoś jest urzędnikiem danego państwa. Na przykład z tego, że ktoś zaatakował jakieś wartości albo jakieś. Ktoś na przykład zaatakował tajemnicę państwową danego państwa z jakiegokolwiek miejsca na ziemi. Pojawia się pewien element, który pozwala nam powiązać dane zachowanie, daną sytuację społeczną z tym konkretnym krajem, tak?
Niekoniecznie fizycznie.
Dokładnie. Nie do końca, niekoniecznie
Ale to
fizycznie.
poczekaj, zadam ci od razu takie pytanie. Wyobraźmy sobie państwo polskie i na przykład państwo islamskie. I teraz są dwie sytuacje. Czy ja mogę uciec, załóżmy, że jestem obywatelem polskim, czy ja mogę uciec sobie z terenu Rzeczpospolitej do państwa islamskiego i tam dopuszczać się bardzo karygodnych czynów i państwa polskiego już to nie będzie interesowało w tym sensie, że to prawo karne polskie nie będzie w stanie mnie ująć tam.
Rozumiem.
A z drugiej strony, czy ktoś jest w stanie z państwa islamskiego uciec spod rządów tamtego drakońskiego prawa do Polski i powiemy sobie, tamto państwo prawa islamskiego też go nie doścignie, nie dopadnie w Polsce. Jakbyś ten dylemat rozstrzygnął, bo tutaj wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju
Tak.
problem.
No to jakby zacznijmy może od tego, że państwa to są takie przedziwne podmioty, które sobie funkcjonują w rzeczywistości, które mają charakter z... No, powiedzielibyśmy o nich, że to są takie podmioty, które się cechują suwerennością, czyli generalnie takie, które mają prawo regulować postępowanie ludzi, sprawować nad nim władzę i tak dalej, i tak dalej. No i w praktyce to jest trochę tak, że każdy z tych państw ciągnie w swoją stronę. Każdy stara się w granicach swoich uprawnień w maksymalny sposób, nazwijmy to, znaczy w maksymalny, w taki, który uznaje za adekwatny, wyeksploatować to poletko prawne. Prawda? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, które ty mi zadałeś, to trzeba byłoby uwzględnić dwie rzeczy. Po pierwsze, zastanowić się, czy istnieje w ogóle teoretyczna możliwość, żeby to prawo podążało za sprawcą. To jest pierwsze pytanie takie, czy taki system jest w ogóle do pomyślenia przy takich założeniach, powiedzmy, funkcjonowania prawa, jakie my mamy. A drugie pytanie to jest takie, jak działa prawo polskie, czy prawo państwa islamskiego, czy jakiekolwiek inne prawo, już w konkrecie, prawda? Teraz, jakbyśmy się zastanowili, zaczynając od tego, od tej pierwszej, od tego pierwszego punktu, to byśmy powiedzieli tak. Jeżeli państwo jest w stanie wykazać, że między daną sytuacją, którą powiedzmy wykreowała jakaś osoba na świecie, a tym, że państwem istnieje jakiś związek, odwołujący się na przykład do terytorium, do obywatelstwa, do jakiegoś interesu prawnego, który ona obejmuje ochroną, jeżeli jest w stanie wykazać, że taki związek istnieje, na przykład jeżeli to jest mój obywatel, tak? Jeżeli to jest, jeżeli moim obywatelem jest ta osoba, która popełnia przestępstwo, albo jeżeli moim obywatelem jest ofiara, która padła, jest, jeżeli mój obywatel jest ofiarą tego przestępstwa, to państwo, na przykład Polska, zaczyna mieć interes w tym, żeby dane zachowanie ścigać albo żeby dane zachowanie karać, tak? I z perspektywy teoretycznej tak naprawdę tutaj są bardzo szerokie możliwości. To, w jaki sposób dane państwo sobie opisze już we własnym prawie te sposoby rozwiązania tej sytuacji, to jest druga kwestia. I teraz tak, z perspektywy prawa polskiego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że jeśli mamy takiego obywatela polskiego, który wyjedzie sobie za granicę i zacznie tam popełniać przestępstwa, to na gruncie prawa polskiego tak długo, jak będą to przestępstwa takie pospolite, powiedzmy obejmowane tylko, pozostające tylko w kręgu zainteresowania państwa polskiego, w sensie niestrzygane międzynarodowo.
Jakaś kradzież na przykład.
Na przykład drobna. Jakaś kradzież, na przykład, nie wiem, jakieś pobicie kogoś, tego typu rzeczy. I będzie, no to państwo polskie ma prawo ścigać to za ten czyn popełniony za granicą, na przykład w państwie islamskim, pod warunkiem, że takie przestępstwo jest też ścigane na terenie państwa islamskiego. Czy jest uznawane za przestępstwo na terenie państwa islamskiego.
Czyli tu trochę nawiązujesz do tego, do tej przestrzeni, że jednak to musi być
i tu, tu
i tu.
Tu? Tak, ale to nie wynika wprost z przestrzeni. Ta konstrukcja, do której się odwołuje, w prawie jest nazywana wymogiem podwójnej karalności. Wymyślono sobie taką koncepcję, w której jednostki, które podróżują po świecie, mają prawo korzystać z wolności obcych społeczeństw, tak? Czyli na przykład w obcym społeczeństwie można, powiedzmy, nie wiem, korzystać z jakichś substancji, które,
psychoaktywnych,
które są tam dozwolone, a w Polsce są niedozwolone. Jeśli ja tam jadę, korzystam z tych substancji, no to korzystam z tej sfery wolności, która została zagwarantowana tamtym porządkiem prawnym.
Tamtemu społeczeństwu.
Korzystam z tych różnic kulturowych, korzystam z tej, z trochę innych regulacji, bo trzeba pamiętać o tym, że system prawa stanowi pewną spójną całość, przynajmniej w założeniu powinien stanowić, tak? I jednostki nakładane są pewne ograniczenia i gwarantowane są im pewne wolności. Są pewne pewne sfery, w których jest, powiedzmy, regulacje są bardziej restrykcyjne, są kompensowane przez pewne sfery, których, powiedzmy, tym ludziom jest odpuszczane, tak? Mhm. Te sfery będą inaczej się kształtowały w różnych porządkach prawnych, czy w różnych kręgach kulturowych. I teraz, jeśli ogólne założenie jest takie, jeżeli ja podróżuję do kraju, w którym dane przestępstwo nie jest, dany czyn nie stanowi przestępstwa, to ja korzystam z tej wolności i nie może mnie polski ustawodawca, nawet po powrocie do Polski, ukarać za taki czyn. Natomiast jest, to oczywiście nie zasada bezwzględna, tak? To jest ten wymóg podwójnej karalności łączy się, tak jak powiedziałem, z takimi przestępstwami, nazwijmy je takimi standardowymi, niezbyt poważnymi.
Niedrastycznymi jakimiś takimi.
I tak, i nie. Tutaj dochodzi do pewnego zapętlenia, dochodzi do, w szczególności w przypadku prawa polskiego, które jest niedoskonałe w znacznej mierze. Ten wymóg podwójnej karalności, można powiedzieć, że w Polsce jest wyłączony w tych przypadkach, w których mowa jest o takich przestępstwach, które są ścigane na poziomie międzynarodowym. Tam, gdzie państwa się umówiły między sobą, że będą pewne przestępstwa ścigać, bo je rozpoznają jako zagrożenie na przykład dla pokoju światowego, dla bezpieczeństwa i tak dalej, to tamten wymóg podwójnej karalności jest wyłączony. To będzie na przykład zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, ale to będzie też na przykład, to będzie na przykład też handel narkotykami, przemyt narkotyków, handel ludźmi, w pewnym zakresie, no właśnie zmuszanie do prostytucji i tak dalej, jeżeli takie przestępstwa ktoś popełni za granicą, które w polskim prawie karnym zostały opisane jako przestępstwa, a jednocześnie zostały opisane jako przestępstwa w pewnych aktach prawa międzynarodowego, bo państwa się ze sobą umówiły, to tego typu przestępstwa czy tego typu zachowania są ścigane bez względu na to, czy zachodzi podwójna karalność.
Czyli nie mogę uciec przed tą odpowiedzialnością.
Nie możesz uciec.
Polskim prawem nie mogę uciec gdzieś, gdzie to jest niekaralne.
Dokładnie.
Gdzieś, bo to i tak jest, to ta sprawiedliwość może mnie dosięgnąć.
Tak. Można tak w najprostszym, w najprostszym ujęciu można tak powiedzieć. Natomiast tutaj jest zagwozdka dosyć duża, czy dosyć duży problem, ponieważ myśmy się w bardzo szerokim zakresie zdali na te regulacje prawa międzynarodowego, tworząc sobie tak jakby szerokie odesłanie. Powiedzieliśmy tak, generalnie to mamy ten wymóg podwójnej karalności, czyli ty, obywatelu, jeździsz sobie po świecie, gdzie chcesz. Jak jedziesz sobie tam, gdzie twoje zachowanie jest niekaralne, to korzystasz z tej wolności. Ale jeżeli w prawie międzynarodowym ono zostało opisane jako karalne, to my cię możemy wtedy ścigać. Tylko pojawiają się dwie pułapki. Po pierwsze, prawo międzynarodowe ściga takie przestępstwa, które są bardzo poważne, ale też w efekcie skali. Przykładowo, nie ściga zabójstwa. Zabójstwo nie jest przestępstwem konwencyjnym. Nie zostało opisane w prawie międzynarodowym autonomicznie jako przestępstwo takie per se. Ono może być ścigane wtedy, kiedy jest elementem zbrodni wojennej i tak dalej, i tak dalej. Jako takie zabójstwo nie jest ścigane. Więc jeśli byśmy sobie wymyślili jakiś kraj, w którym zabójstwo w jakimś kontekście nie byłoby ścigane, jeszcze parę lat temu takie kraje można było wskazać, przy bardzo specyficznym układzie sytuacyjnym, no to wtedy tak naprawdę nie można, było wyłączone ściganie na terytorium Polski. Bo to przestępstwo nie jest konwencyjne.
To jak się wybiera te przestępstwa, które Polska chce ścigać wszędzie?
No właśnie się ich nie wybiera. Tutaj jest to niedomaganie polskiego systemu. Jestem zwolennikiem wprowadzenia dosyć szerokiej modyfikacji w kodeksie karnym w tym zakresie, żeby stworzyć, według mnie powinien być stworzony katalog, oprócz tego otwartego odesłania do konwencji międzynarodowych, powinien zostać stworzony katalog takich przestępstw, które powinny być karane na całym świecie, na przykład kiedy są popełnione przez obywatela polskiego. Tam można byłoby wrzucić wszystkie te przestępstwa, które są przestępstwami pospolitymi, a które nie mają charakteru konwencyjnego. Rozbój, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenie, zabójstwo. Tego nie ma, tak? Oczywiście ten problem się nam nie pojawia tak naprawdę w praktyce, no bo zasadniczo te przestępstwa są karane na całym świecie, tak? I z tego względu ten system działa. My tych ludzi możemy ścigać. Natomiast w tym sensie, że oni mogą być ukarani. Natomiast od strony formalnej, no, teoretycznie możemy wpaść w taką lukę.
Tak? Jeszcze kontynuując trochę ten wątek, chciałem się odwołać do książki, którą jakiś czas temu napisałeś, Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Monografia, w której właśnie omawiałeś te aspekty prawa polskiego, które ewentualnie może się stosować do pewnych czynów właśnie przestępstw popełnianych za granicą, czyli w tej przestrzeni, w której formalnie polski kodeks karny nie obowiązuje. I teraz chcę zapytać Ciebie o taką kwestię, może nawet dość praktyczną z aktualnego punktu widzenia w związku z aktualną sytuacją. Mianowicie chodzi mi o sytuację, w której jest różnica w przestrzeni pomiędzy pewnymi zachowaniami człowieka, który współdziała z inną osobą, która ma coś zrobić poza terytorium Polski. Chodzi mi konkretnie o sytuację na przykład nakłaniania kogoś do przerwania ciąży poza granicami kraju. Albo na przykład do posiadania środków odurzających poza granicami kraju. No, wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, dwóch młodych ludzi się spotyka. Jeden mówi, kurczę, no przestrzegam prawa, jestem dobrym obywatelem, nie będę przecież w Polsce łamał prawa, nie będę sobie kupował narkotyków, ale no, w Holandii to jest legalne. No i drugi mówi, no to jaki problem, no to wyjedź sobie do Holandii, ja ci nawet mogę tam dołożyć się do biletu, kup sobie narkotyki w Holandii, tam sobie pozażywaj tych narkotyków, bo tam to jest legalne, a potem wróć do Polski i dalej przestrzegaj porządku prawnego. No właśnie, czy to jest nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego?
Tutaj wchodzimy w takie dosyć złożone kwestie dogmatyczne, ale postaram się to zrobić, czy odpowiedzieć na to pytanie w sposób maksymalnie klarowny.
Zanim zaczniesz, może ja tylko przypomnę, że jesteśmy na żywo, więc gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, to nasz gość z chęcią na te wszystkie pytania, wątpliwości odpowie.
Spróbujemy. A wracając do tematu narkotyków i aborcji transgranicznej, no to żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, to sobie przede wszystkim trzeba usmysłowić, czym na gruncie prawa polskiego jest podżeganie. Podżeganie, czyli taka sytuacja, kiedy ja nakłaniam kogoś do tego, żeby popełnił jakieś przestępstwo. I my do tego podżegania, czy do tego nakłaniania możemy podejść z dwóch stron.
No bo jest osoba, która nakłania.
Tak.
Jest ten wykonawca, który potem jedzie i coś robi. No i tu naturalnie może być różnica miejsc, w których one się znajdują. Może być to przemieszczenie się wykonawcy poza Polskę.
Natomiast co do samego tego podżegania, można na nie można popatrzeć w dwóch perspektywach. Po pierwsze, my możemy powiedzieć tak. My karzemy podżeganie dlatego, bo czyn, który... Bo podżeganie samo w sobie jest złe. To znaczy, nie wolno ci nakłaniać do zła. To, że to zło jest opisane w prawie w jakiś tam sposób, to jest, ma dla nas tylko pośrednie znaczenie. I to jest pierwsza perspektywa. Czyli podżeganie, jak ja mówię, słuchaj Mikołaj, idź i zabij operatora kamery. To jest samo w sobie, może być potraktowane jako coś...
Nie muszę nawet tego zrobić.
Tak, jako coś złego, tak? To nakłanianie. Natomiast i samo to moje zdanie może być potraktowane jako pewien atak na pana operatora, prawda? W pewnym zakresie. Bez względu na to, jak my ocenimy prawnie to, co ty później zrobisz i tak dalej, i tak dalej. A można popatrzeć na to z drugiej perspektywy i powiedzieć, to jest nakłanianie do przestępstwa, czyli do złamania porządku prawnego. Jeżeli powiemy, że w podżeganiu chodzi o to, że my chronimy jakieś dobra prawne, to my tak to nasze podżeganie się odrywa w ogóle od oceny tego głównego sprawcy, prawda? Czyli my mówimy tak.
Głównego sprawcy, czyli tego, który na przykład będzie szedł
i będzie przerywał ciążę, będzie szedł i będzie zażywał narkotyki i tak dalej. I, tak dalej. I tutaj, tylko tutaj dochodzi do jeszcze jednej zmiany, czy dochodzi nam jeszcze jedna zmienna, którą musimy uwzględnić. To znaczy dobro prawne. Bo teraz tak, powiemy, jak się zastanawiamy nad tym, jakie prawo człowieka wiąże, bo to są powiedzmy dwa, czy żeby przesądzić o odpowiedzialności karnej czy kogoś, żeby kogoś wsadzić do więzienia, musimy odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, jakie prawo wiązało, czy jaka norma postępowania wiązała tę osobę, która sobie tam, nie wiem, coś robiła? I po drugie, na podstawie jakiego prawa sąd ma ją ukarać? To są, powiedzmy, od strony teoretycznej nie do końca takie same kwestie. Czy nie do końca ta sama kwestia. I teraz, żeby powiedzieć, jakie prawo wiąże, to ja się muszę zastanowić nad tym, jakie związki istnieją, czy Polska ma kompetencje do tego, żeby uregulować dane zachowanie. Wtedy sobie patrzę na to, czy na przykład ktoś jest obywatelem, w jakim miejscu on działał, jakie dobro prawne sobie do jego dobra prawnego się odnosi i tak dalej, i tak dalej. I na tym tle będą różnice między tą sytuacją aborcji, a tą sytuacją narkotyków.
Dlaczego?
Z tego względu, że dobro prawne tutaj, czyli ta wartość będzie trochę inaczej określona. No bo zobaczcie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Zacznijmy od tej aborcji. Powiedzmy, jest sobie gość, który ma, czy jest sobie osoba, mężczyzna, którego żona zaszła w ciążę i on ją namawia do tego, żeby się udali na Słowację, aby ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Gdzie jest to legalne? I patrząc z perspektywy dobra prawnego, powiemy tak. Czy z perspektywy tych łączników jurysdykcyjnych, tak byśmy to nazwali w prawie, a to chodzi o te okoliczności, które mogą połączyć nam tę sytuację z Polską. Powiemy tak. No ten facet działa na terytorium Polski. Jest Polakiem, czyli jest obywatelem. Ten nasciturus, którego, czyli to ten płód, którego dotyczy ta cała sytuacja, w przyszłości jest ekspektatywa, że zostanie obywatelem polskim, tak? Do tego dochodzi taka kwestia, że nie wiem, ta jego żona jest także Polką, tak? Mhm. Istnieje szereg istotnych bardzo łączników, które nam połączą tę sytuację z prawem polskim. Jednocześnie to dobro prawne w postaci tego, powiedzmy, tego płodu, życia tego płodu, może zostać połączone z państwem polskim. Z pewnością nie powiemy tak, że z tego faktu, że ta kobieta wyjeżdża na Słowację, to Słowacy uzyskują jakąś taką kompetencję wyłączną do zarządzania tą sytuacją. I z tego względu, biorąc pod uwagę te wszystkie łączniki i mówiąc, ten facet działał na terytorium Polski i tak dalej, i tak dalej, i to, że on nakłaniał, to jest to zło, tak? No to wtedy możemy powiedzieć, aha, no to on odpowiada na podstawie prawa polskiego, w sensie jego zachowanie jest regulowane przez prawo polskie. Jak sąd będzie orzekał o jego odpowiedzialności karnej, to za punkt odniesienia weźmie prawo polskie, a nie prawo słowackie. Jak się to kształtuje w przypadku narkotyków? Dochodzi do bardzo istotnej zmiany, wynikającej przede wszystkim z tego, że dobro prawne, którego dotyka używanie narkotyków, określane jest powszechnie jako zdrowie publiczne. To jest pewien zdrowy sposób funkcjonowania społeczeństwa. Mhm. I ten zdrowy sposób funkcjonowania społeczeństwa to nie jest taka wartość absolutna, to nie jest wartość, która jest taka ogólnoświatowa, tylko postrzegane jest to w wymiarze państwowym, tak? Więc możemy powiedzieć tak, że to uregulowanie sposobu obrotu narkotykami, czy one są dozwolone, czy są niedozwolone i tak dalej, stanowi kompetencję wyłączną Holendrów. W tym wypadku, czy tam Czechów, czy kogokolwiek innego. Jak ten człowiek jest nakłaniany do tego, żeby... Jeżeli ja tobie mówię, słuchaj, może byś pojechał sobie do Czech i spróbował, albo na przykład do Holandii, to ja mówię tobie coś takiego, to ty... Nakłaniam cię do tego, żebyś ty zaingerował w pewne dobro prawne, czy w pewne interesy, które pozostają pod wyłączną opieką Holandii. Bo zobacz, tak samo to jest trochę taki Można sobie postrzegać tutaj w takiej perspektywie, że państwo polskie nie jest w stanie określić warunków legalności posiadania pewnych substancji na terenie Czech. Nie ma absolutnie żadnych kompetencji do tego, żeby ci powiedzieć, ty możesz w takim zakresie posiadać legalnie albo nie możesz posiadać legalnie. Ty możesz na przykład, te wszystkie zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie znajdą zastosowania nigdy do tego, co się dzieje na terenie Czech, bo one wymagają zaangażowania tych organów, jakichś tam urzędów i tak dalej, i tak dalej. I z tego względu powiemy, to jest kompetencja wyłączna. A więc ta kompetencja wyłączna w zakresie postępowania z dobrem prawnym przeniesie się też na ocenę tego samego podżegacza, tak? Bo ten podżegacz, on pomimo tego, że jest w Polsce i pomimo tego, że się odnosi do dóbr prawnych, które
parę z tych łączników jest identycznych jak w przypadku tej aborcji.
Proszę?
Bo mówię, że kilka z tych łączników jest takich samych jak w przypadku aborcji, bo jest i obywatel,
tak.
i miejsce, i powiedzmy odbiorca komunikatu, który jest obywatelem polskim.
Dokładnie tak, tylko że przez to, że to jest taki rodzaj uprawnienia, które jest uprawnieniem wyłącznym Holandii, czy Czech, albo jakiegokolwiek innego państwa, państwo polskie nie może w to ingerować. Wyobraźcie, podkręćmy tę sytuację. Wyobraźmy sobie, że jest przedsiębiorca, który ma sieć coffee shopów w Holandii i zarządza nią z terenów Polski. Prawda? Podejmuje wszystkie decyzje tutaj, wydaje polecenia i tak dalej, i tak dalej. Zarządza całym tym biznesem, który z perspektywy Polski, jakby popatrzeć...
Jest nielegalny.
Ja tego nie powiem, bo on nie jest nielegalny, tak? Ale wtedy byśmy musielibyśmy powiedzieć, że on jest nielegalny. A oczywiście, że nie można zastosować do jego oceny tych kryteriów z prawa polskiego, bo one nie mają w ogóle punktu odniesienia do tej sytuacji, tak? On nawet jakby chciał postępować legalnie i poszedł do polskiego urzędu, to ci polscy urzędnicy nawet jakby sprawdzili te wszystkie dokumenty i powiedzieli, pan jest idealnym z naszej perspektywy producentem marihuany medycznej albo jakiejkolwiek innej, to nie ma takiej siły, żeby oni mu wydali zezwolenie, które będzie obowiązywało na terenie Holandii. On jest poza jurysdykcją polską w tym zakresie, tak? Polska nie ma kompetencji do tego, żeby to uregulować. A skoro tak, to te przepisy polskie nie znajdą zastosowania też przy ocenie takiej typowo prawnokarnej, tak? Przy ocenie tego, czy ja mogę go ukarać za to, że on na przykład produkował narkotyki.
Czyli jak rozumiem, są dwa podobne przepisy. Jeden mówi o przerwaniu ciąży wbrew przepisom ustawy i drugi mówi o posiadaniu środków odurzających wbrew przepisom ustawy. I teraz te przepisy tak naprawdę oznaczają coś innego w zakresie tego zwrotu wbrew przepisom ustawy?
Tak, z tego względu, że to odesłanie to jest w ogóle dobre pytanie, bo ja nie wiem, co oznacza w tym kontekście tak naprawdę to odniesienie wbrew przepisom ustawy, bo to wcale nie jest dla mnie klarowne, że tam w ogóle może dojść do odesłania do przepisów zagranicznych. I to jest wielkie wyzwanie dla polskiego systemu prawa i w ogóle dla systemów prawnych obecnie, żeby prawnicy nazwą to przepisami blankietowymi, ale wyobraźmy sobie, że jest taka grupa przepisów, która odsyła do jakichś innych regulacji, nie wskazując dokładnie, o jakie prawo chodzi, tak? Bezprawnie, wbrew przepisom ustawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz...
Tylko sprecyzujmy dla naszych widzów. Tak? Chodzi o to, czy to jest właśnie wbrew przepisom polskiej ustawy, czy wbrew przepisom ustawy miejsca, gdzie ktoś sobie wyjedzie, żeby używać tego narkotyku, czy żeby przerwać ciążę.
Tak, według mnie... Jeżeli byśmy chcieli zaadoptować, powiedzmy, to odesłania, czy ten pomysł na tworzenie przepisów prawnokarnych, czy w ogóle przepisów, na potrzeby prawa w dobie globalizacji, to trzeba byłoby je tak odczytywać, żeby powiedzieć, okej, odesłanie do normy postępowania, która wiąże jednostkę na moment czynu. Tak? Czyli powiedzmy, ja sobie korzystam z tych wszystkich dziwnych łączników i mówię, tobie w tym wypadku nie można cię nakłaniać do... Nie wolno ci nakłaniać nikogo na przykład do posiadania narkotyków.
Bo to będzie
Wolno, tak? Albo w zależności od tego, w jakim to jest kraju. Bo to będzie wbrew przepisom ustawy, a więc wbrew
normie, która cię wiąże. W tym miejscu, w którym ty to wypowiadasz.
która cię wiąże w tej sytuacji, którą ty wypowiadasz, okay, tak?
Żeby oderwać się od fizycznego, żeby się oderwać miejsca od tego, i przestrzeni.
Tak, tak.
Mamy trzy pytania. Mateuszu, dawaj pytania, więc teraz wyzwanie dla naszego gościa. Pan Albert pyta, w jakich krajach do niedawna nie ścigano zabójstwa? To chyba było coś takiego, co do czego nawiązałeś. Tak, i pan tak, Albert tak. Jeszcze dopytuje, i dlaczego zaczęto ścigać z uśmiechem? W sensie jesteś w stanie odtworzyć to,
tak,
gdzie
to
było?
To była, znowu, ja jakby nie chcę tutaj wprowadzać, jakby opowiadać jakichś wielkich teorii na ten temat. Mhm. Natomiast bodajże do 2001 czy do 2006 roku, już nie pomnę.
Opisujesz
faktycznie,
w książce?
Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem na 100% pewny. Mhm. Nie chodziło o nieściganie zabójstwa, tylko o wyłączenie karalności czy wyłączenie ścigania w pewnych sytuacjach. Chodziło o zabójstwo honorowe. Bodajże
trochę
w Jordanii.
Tak, u nas zabójstwo eutanatyczne na przykład. Tak. Oczywiście jest typu przywilejowany, ściga się, tak. Ale podobny przykład, prawda? Że
tak, chodziło bodajże o zabójstwo.
Z jakiegoś powodu jest łagodzona odpowiedzialność.
Tak, o zabójstwa honorowe w Jordanii. I jeżeli ten wymóg podwójnej karalności się postrzega in concreto, czyli oceniamy go nie jako taki abstrakcyjny przepis, tylko mówimy tak, jeżeli w danym państwie, w tej konkretnej sytuacji dana osoba by nie poniosła kary, to i w Polsce jej nie można wymierzyć kary, no to wtedy by doszło do wyłączenia odpowiedzialności. Oczywiście to jest bardzo drastyczny przykład, prawda? To jest taka norma z pogranicza norm kulturowych, która faktycznie była stosowana. Natomiast no, z pewnością to nie jest jakieś szerokie zjawisko, tak?
Ale to tylko jeszcze sprecyzujmy, dopytam od razu. Gdyby ktoś kogoś w Polsce nakłaniał do takiego zabójstwa, żeby ktoś wyjechał i tam popełnił to zabójstwo, to jak rozumiem, powiedzielibyśmy, że ten nakłaniający w Polsce
odpowie,
bo łamie zakaz podżegania do zabójstwa, tak, bo tak, wiąże tak, go w tej sytuacji prawo polskie, tak, które tak, zakazuje
tak,
tego.
Tak, tak.
Dobra, okej.
Okay. Natomiast no, ja te kiedyś była taka sytuacja dosyć zabawna. Mieliśmy takie szkolenie z prokuratorami i z sędziami.
O przestępczości transgranicznej?
O przestępczości transgranicznej, w którym tam ćwiczyliśmy pewne kazusy i rozumowania dotyczące tego typu sytuacji, żeby ich tak wytrącić z tego takich utartych toków myślenia. Ja rzuciłem im ten temat już jakby odnosząc się bezpośrednio do tej Jordanii, tylko po prostu tworząc pewnego rodzaju taką
eksperyment myślowy.
Eksperyment myślowy. No i mówiłem, żeby kombinowali, tak, żeby wymyślili coś, co pozwoli na ukaranie tej osoby. Jedna osoba na tym szkoleniu powiedziała, że i rzeczywiście to jest dobry trop, bo są takie przepisy szczegółowe, które mówią, że Polska może ścigać też za przestępstwo popełnione za granicą bez względu na podwójną karalność, jeżeli na terenie Polski doszło do uzyskania korzyści chociażby pośrednio z tego przestępstwa. Czyli jeżeli by to na przykład był członek rodziny i uzyskałby spadek w wyniku tego zabójstwa, no to Polska uzyskałaby wtedy teoretycznie kompetencje do ścigania. Ale to są już powiedzmy takie zabawy myślowe, tak? To nie jest doniosły problem praktyczny z tego względu, że on w praktyce właściwie nie wystąpi. Prawda?
Chodzi o czyny, które są najczęściej. Tak. Mateuszu, jeszcze jedno?
Jeszcze dwa.
Dobra, no to dawaj. Pan Michał pyta, a jeżeli ktoś zarządza z Polski siecią klinik aborcyjnych, działającą w państwie, w którym aborcja jest legalna, to jak kształtuje się jego odpowiedzialność karna? Czyli mamy osobę, która z terytorium Polski zarządza klinikami aborcyjnymi w państwie, w którym aborcja jest legalna. Mówimy o tych sytuacjach, w których w Polsce taka aborcja byłaby nielegalna.
No, na to pytanie, oczywiście od tego pytania można bardzo łatwo uciec, bo nie ma takiego typu, tak? Nie ma, jakby ścigamy nakłanianie do aborcji albo udzielenie pomocy, no ale rozumiem,
konkretnej
osobie, tak? Więc ona by się nie mieściła w znamionach. Natomiast no, ja rozumiem, do czego to pytanie zmierza. I to pytanie jest ciekawe z tego prostego, znaczy z tego względu, że ja na nie nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że w tych, w tym podejściu zakładającym ważenie łączników jest dużo ważenia wartości. Jeżeli ja będę postrzegał kwestię ochrony płodu tak jak ruch drogowy, że to jest jakieś dobro na zasadzie takim, które można administrować, prawda? Które jest elementem tylko pewnej umowy społecznej i która stanowi...
Ustalamy sobie, reglamentujemy jakby dobro prawne, dokładnie. Ustalamy sobie reguły postępowania
takie techniczne. To jest trochę tak jak obrót lekami albo cokolwiek innego. No to wtedy powiemy... No to wtedy oczywiście można postawić taką tezę i ja tutaj nie będę... Jakby nie chodzi o to, żebym ja lansował swój punkt widzenia tylko i wyłącznie, tylko chodzi o to, że można byłoby postawić tezę, że takie dobro też stanowi, czy taka sytuacja też nam kreuje jakąś sferę uprawnień wyłącznych, tak? Jeżeli powiemy, to jest pewien sfera reglamentowania. Natomiast to jest... Trzeba sobie uświadomić to, że odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna i nie można odpowiedzieć na nie w... jakby pominąć tego problemu aksjologii. No bo wyobraźmy sobie, że to nie będzie klinika aborcyjna, tylko to będzie firma, prywatne przedsiębiorstwo zajmujące się rekrutacją najemników. I on zajmuje się rekrutacją tego typu osób. Zarządza tym z terenów Polski i na przykład w Afryce organizuje kampanię mającą na celu rekrutować osoby nieletnie do armii albo tam poniżej 14 roku życia. Tak? I teraz znowu otworzy się nam dyskusja, czy to jest dobro powszechne, czy Polska ma prawo tego zakazać, czy to jest takie dobro, które jest powszechnie rozpoznawalne i Polska może powiedzieć, to ja obejmuję to ochroną, te dobra prawne, a w związku z tym zakazuję obywatelowi, czy powiemy, a to jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś administracji, reglamentacji, więc to jest sfera uprawnień wyłącznych tego państwa w Afryce, która tego nie zakazuje. No i ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, jakby nie żeby się nam nie posypał taki system, no system prawa musi mieć zakorzenienie w jakiejś aksjologii, tak? To nie jest tylko i wyłącznie techniczne jakby żonglowanie normami, bo to ma na celu coś, tak? Mhm. Prawo karne można powiedzieć, że ma na celu, nie wiem, redukowanie zła, tak? Więc tam, gdzie my mamy szansę to zło redukować, na przykład zakazując naszemu obywatelowi, który z terenów Polski zarządza armią najemników dzieci, no to powinniśmy to robić, tak? I mamy do tego narzędzia, żeby to robić.
Wydaje mi się, że tu się pojawia taka ciekawa myśl, że nie do końca ma znaczenie to, gdzie ktoś coś robi, tylko że on to robi. Tak. To znaczy, że nie chcemy mieć osoby obok siebie, która w zasadzie z perspektywy naszej aksjologii, naszego porządku prawnego zachowuje się w taki sposób, że robi coś nieakceptowalnego.
No to ja powiem, ja to pociągnę dalej. To nie chodzi tylko o to, że ona robi to koło nas, bo gdyby ten obywatel polski wyjechał do afrykańskiego państwa, które dopuszcza organizację takich armii i tam to robił, to my byśmy go też mogli ścigać. Prawda? Bo to jest kwestia konwencji i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, za tym idzie jeszcze głębszy trochę pomysł, bo cała koncepcja tego ścigania na podstawie tak zwanej zasady osobowości, czyli tego, że ja mam prawo karać, dyscyplinować prawem karnym moich obywateli, wynika trochę z tego, że my mówimy tak, obejmuję obywateli swoich pewną ochroną, daję im pewne gwarancje, daję im paszport, ochronę dyplomatyczną, sieć konsulatów. Jak się zrobi awantura w państwie, w którym są, to my ich będziemy ewakuować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dajemy im szereg wsparcia jako państwo, traktując ich jako osoby, które obejmujemy opieką konsularną. I drugą stroną tego medalu są te wymagania, które my stawiamy przed naszymi obywatelami. Tak? My im mówimy, nie wolno ci rekrutować dzieci do armii, tak? Nie wolno ci, stosować przemocy domowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli by to było dozwolone. Nakładamy na nich pewne wymagania, bo coś im też dajemy, tak? To jest jakby druga strona tej relacji państwo-obywatel.
Mhm. To jest chyba też taka funkcja komunikacyjna prawa karnego, że są obok siebie dwie osoby i w sumie robią dokładnie coś identycznego, tyle tylko, że skutki działania tej pierwszej osoby są gdzieś tam daleko, a skutki działania tej drugiej osoby są tutaj zaraz za rogiem.
Tak.
No i teraz nie może być tak, że w sumie z perspektywy polskiego prawa robią dokładnie to samo. Mhm. Jedna będzie całkowicie wolna od odpowiedzialności, a druga będzie, będzie ścigana. Jeszcze mamy trzecie pytanie, Dominiku. Zobaczymy, czy sobie poradzisz. Pani Monika pyta. Mhm. Jakie przesłanki należałoby spełnić, by informacja na temat tego typu sytuacji traktowana była jako neutralne przekazywanie informacji, a nie podżeganie? Na przykład informacja na stronie internetowej, przekazanie informacji przez fundację, etc. Mhm. Zakładam, że tutaj chodzi o ten problem rozróżnienia informowania od podżegania, które jest karalne.
Z perspektywy prawa polskiego to sytuacja jest dosyć prosta, bo żeby było podżeganie, to ja muszę konkretną osobę, czyli na przykład panią Monikę, pana Mikołaja albo kogokolwiek innego, podżegać do tego, żeby zrobić coś złego, tak? No Mikołaj może niekoniecznie do aborcji, ale na przykład do posiadania narkotyków.
Może niekoniecznie pana.
Tak, Mikołaj mógł na przykład, nie wiem, do czego podżegać, no do posiadania narkotyków albo do rozboju, do pobicia pana kamerzysty, tak? Natomiast to musi być konkretna osoba, czyli jeżeli ja zarządzam i nie kieruję tego do danej jednej osoby, to nie będzie podżeganie, prawda? Chyba tyle.
Też informowanie chyba o stanie prawnym, nawet jak to ma miejsce w ramach rozmowy z konkretną osobą.
No to nie będzie podżeganie, tak. No to musi być nakłanianie.
Tak, ale też ułatwienie by nie weszło w grę, bo załóżmy, że ktoś ma zamiar, bo jest też pomocnictwo oczywiście karalne. Załóżmy, że ktoś ma zamiar, no a ktoś mu mówi, na przykład lekarz mówi danej osobie, która jest w gabinecie, no w Polsce to jest nielegalnie, ja nie mogę tego zabiegu przeprowadzić, ale w Czechach obowiązuje takie prawo, że to i to.
Tak.
Chyba by to jeszcze było za mało na stwierdzenie, to jest jakby ułatwienie, no bo to jest poinformowanie kogoś o stanie prawnym.
Czy według mnie
może
nie,
być
bo to jest, pomocnictwem. Bo to jest, czy ja tutaj widzę dwa problemy. No po pierwsze ta sytuacja, to jest pewna informacja o faktach, która nie ma charakteru specjalistycznego, tak? Jest to po prostu przedstawienie pewnej sytuacji zastanej. No ja bym tego nie postrzegał w kategoriach pomocnictwa, prawda?
Dominiku, chciałem się zapytać jeszcze o coś, co bym nazwał sobie zakrzywieniem przestrzeni. Mhm. Obowiązywania prawa, właśnie na przykład z uwagi na naszą integrację europejską. Mhm. Czy pewne problemy, o których myśleliśmy jeszcze 40, nie wiem, 50 lat temu, jak te państwa rzeczywiście były jakoś tak bardzo poszatkowane i się jakby żyliśmy w takim strachu trochę przed innym państwem. A teraz ta integracja sprawia, że w pewnym sensie my się otwieramy na obce porządki prawne, otwieramy się na jest też aksjologię innych społeczeństw. Czy to trochę zmienia też optykę patrzenia na to prawo karne w przestrzeni? Na przykład chociażby pod kątem tego, że ktoś sobie podróżuje po Unii Europejskiej, robi różne rzeczy, no i w sumie trochę to jest nasza wspólnota, w której możemy tą odpowiedzialność egzekwować, prosto go złapać na terenie Unii Europejskiej przez różnego rodzaju mechanizmy, prawda, ścigania i tak dalej. Czy to zmienia też właśnie spojrzenie na prawo karne materialne?
No właśnie, bo to są dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest to, może żeby też trochę przybliżyć, albo żeby dwa słowa powiedzieć o tym rozróżnieniu. To, o czym my dyskutujemy do tej pory, to jest kwestia tego, kogo wiąże jaka norma i kto co powinien zrobić w jakiej sytuacji. To jest prawo karne materialne. Na boku trochę naszych rozważań, czy na marginesie, pozostają te wszystkie rzeczy związane ze ściganiem, tak? Czyli to, o czym czasem można słyszeć w telewizji, że jest ekstradycja, że kogoś zatrzymano, jest przekazanie tych osób i tak dalej, i tak dalej. To jest na razie poza zakresem tej naszej rozmowy. O tym jeszcze żeśmy nie mówili. I teraz odnosząc się do tego twojego pytania, no i tak i nie, bo prawo karne jest dziedziną bardzo mocno narodową. Prawo prywatne, prawo administracyjne w znacznej mierze albo w szerszej mierze to są prawa, gdzie Unia Europejska bardzo mocno ingeruje w kierunku takiej harmonizacji, tak, żeby powiedzmy te regulacje były zbieżne, bo jak się handluje, dajmy na to, lekami na terenie Europy, to dobrze by było, żeby wszyscy ci przedsiębiorcy funkcjonowali w ramach jednego systemu czy jednego paradygmatu, bo to dużo ułatwia, tak? To jest trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy tą strefę euro i ci przedsiębiorcy nie muszą tych pieniędzy ciągle zamieniać, tylko mają cały czas euro, tak? I tak samo się dąży trochę w prawie, żeby było tak, tak? Żeby te normy były podobne w poszczególnych państwach, żeby minimalizować ryzyko pomyłki. I teraz w prawie karnym to się dzieje, ale to się nie dzieje szybko i to się nie dzieje w tak intensywny sposób, jak w innych dziedzinach prawa. To się dzieje raczej przez harmonizację, czyli przez takie drobne zmiany, które dostosowują jakoś między sobą to prawo karne, w pewnych obszarach tylko, bo wychodzi się z takiego założenia, że prawo karne to jest taki, powiedzmy, wyraz instytucjonalnego potępienia, tak? Jakieś społeczeństwo musi uznać, kurczę, ten czyn jest zły i jego trzeba ukarać. To nie chodzi nam o to, żeby powiedzieć temu człowiekowi, jak się on ma zachować, tylko to chodzi o takie jakby przyłożenie za zło, którego dokonał, tak? I te różne społeczeństwa będą w różny sposób postrzegały to zło, tak? Z różnych względów, bo na przykład w jednym państwie to będzie zamożne społeczeństwo i tam się nie będzie trafiało kradzieże, tak? Powiedzą, no bo nikomu cię to nie będzie jakby, nikt się tym nie będzie parał, bo to jest nieopłacalne, bez sensu w ogóle zajęcie, tak?
Czyli jakaś doza zrozumienia dla tego złodzieja?
I to państwo
powiedzieć, że ktoś ukradł, to jakby nie, raczej poczucie, że pewnie był zmuszony sytuacją.
No trochę tak, tak, prawda? Że to będzie takie, no albo to są jakby takie marginalne rzeczy, nie trzeba go bardzo karać, no bo to tę szkodę też inaczej postrzegamy, tak? A będą takie państwa, w których ta kradzież będzie, nie wiem, postrzegana jako rzeczywista ingerencja, czy bardzo mocna ingerencja w, nie wiem, funkcjonowanie danej jednostki społecznej, tak? Danej rodziny, osoby i tak dalej. I ta ingerencja państwa wtedy, czy ta kara będzie pewnie surowsza. I teraz na poziomie
Unii... Szczególnie przy kradzieży, szczególnie zuchwałej.
Na przykład. Albo kradzieży, albo oszustwa kasy fiskalnej.
albo kasy samoobsługowej. Albo kasy... Nowy rodzaj pojawił nam się jeszcze. Tak, kasy tak. Fiskalne można oszukać. Ciekawe.
Tak. Jest kasa samoobsługowa. Przepraszam. Ja nie jestem biegły w tych w analizach penitencjarnych użytkowników kas wszelkiego rodzaju. Dobrze, proszę Państwa. No w każdym razie... Chodzi o to, że ten standard z jednej strony jest podobny, a z drugiej strony niekoniecznie. I teraz to, co się udało i co jest, gdzie ta integracja jest najbardziej widoczna, to jest współpraca procesowa. Czyli państwa sobie ufają na tyle, żeby na przykład uruchomić coś takiego, co się nazywa europejskim nakazem aresztowania. Czyli jak ktoś zrobi takie, powiedzmy, stosunkowo poważne przestępstwo, ale może nie jakoś bardzo poważne, tam jest taki katalog specjalny czynów, które są wymienione, na przykład handel narkotykami, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. To się wystawia taki specjalny dokument, on się nazywa Europejski Nakaz Aresztowania i ten koleżka jest szukany na terenie całej Unii Europejskiej bez względu na jakieś specjalne, nie trzeba występować ze szczególnymi wnioskami, nie trzeba w żaden szczególny sposób inicjować postępowania ekstradycyjnego, które jest bardzo skomplikowane, tylko w ramach systemu europejskiego on jest ścigany i to jest duże uproszczenie, czyli te od strony procesowej ten świat się nam rzeczywiście zawęził, tak? O ile dawniej to ściganie, te, powiedzmy, szukanie tego przestępcy, który ukradł albo zabił, obejmowało Polskę, a wyjątkowo inne kraje, jak on tam uciekł i wtedy tą współpracę było ciężko zainicjować, o tyle dzisiaj tak naprawdę ściganie go w Polsce albo ściganie go w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii już może coraz mniej, ale powiedzmy we Włoszech czy w Niemczech, będzie w bardzo podobnym sposób się odbywało, niż jakby on to popełnił w Polsce.
No. Czyli w sumie tak trochę się umówiliśmy i się porozumieliśmy co do pragmatyki, praktyki ścigania, ale co do wartości ciężej to idzie. Chcesz taką tezę postawić?
Ja bym powiedział tak, że te wartości, one Znaczy, są uzgodnione...
Sprawiedliwość też jest pewną wartością, więc w sumie to, chodzi to, że pozwalamy sprawniej wyegzekwować sprawiedliwość, też jest pewną wartością.
No, oczywiście, tak.
Natomiast chodziło mi o to, że właśnie w tym materialno-prawnym sensie.
Ja rozumiem, do czego zmierzasz. Wiesz co, to jest trochę tak, że my... jak ja czytam to prawo państw europejskich, to ono się różni szczegółami, tak? Ono się różni na przykład wymiarem kary. W Polsce są stosunkowo surowe kary za niektóre przestępstwa, a za inne są łagodniejsze. W innych krajach jest to na odwrót. Różnice się zaczynają na poziomie wymiaru kary. Co do penalizacji, one są w założeniach podobne, w szczegółach się mogą różnić, więc to jest nadal takie trochę ucieranie racji, tak? Jest bardzo blisko, ale nie na tyle, żeby to zunifikować.
Różnią się w tych fundamentalnych sprawach, no bo eutanazja, aborcja, jakieś powiedzmy sobie zapłodnienia pozaustrojowe, narkotyki, co bardzo takie przyziemne sprawy dotykające...
Natomiast to jest kwestia, natomiast to nie jest już kwestia, zauważ, prawa karnego. Nie, tylko to jest kwestia, znaczy prawa karnego to jest kwestia pośrednio, tak? Bo to będzie trochę tak, że te zachowania w ogóle są uznawane, tam mogą być uznawane w innych krajach za pozytywne, tak? Na przykład jako skracające cierpienie, jako pewna rodzaj walki z niepłodnością i tak dalej, tak? W tym sensie oczywiście no te różnice są, tak? Ich nie wyeliminujemy. Będą też takie obszary, w których te różnice będą małe, ale to będzie wynikało z suwerennych decyzji poszczególnych państw, a nie z decyzji wewnątrz Unii Europejskiej. Bo tak naprawdę Unia Europejska wyznacza tylko, jak się prześledzi to ustawodawstwo unijne czy prawodawstwo unijne, to ono ma takie... będzie stosunkowo dużo regulacji takich administracyjnych, które będą bezpośrednio wiązały obywateli polskich, niemieckich. To będzie to samo prawo, które wiąże w różnych krajach. Ale w zakresie prawa karnego, takiego ściśle rozumianego prawa karnego, gdzie mamy wymierzenie kary za coś, to takich regulacji właściwie nie ma. Unia tworzy pewne zalecenia, pewne standardy minimalne i tak dalej, ale takiej ścisłej ingerencji w prawo karne właściwie ono nie istnieje.
Dominiku, jeszcze dwa pytania. No to czytam. Czy stwierdzenie faktu w rozmowie z kimś w kontekście chęci spróbowania narkotyków, że na przykład jak wyjedziesz do Holandii, to możesz legalnie zapalić konopię. Czy to może zostać uznane za podżeganie do przestępstwa?
No według mnie nie, bo to nie będzie, to pozostaje poza zakresem kompetencji państwa polskiego, tak? Ten czyn nie godzi w żadne dobra prawne, co do których państwo polskie może regulować.
Czyli z tych łączników, które Dominiku wymieniłeś, nie ma tego łącznika, powiedzmy, takiego najbardziej związanego wartościami, z dobrem prawnym?
Tak, i w związku z tym nie można tego tutaj podpiąć pod tą...
Nie jest to nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego, mimo że w Polsce to jest czyn zabroniony.
Znaczy, byłby to czyn zabroniony, gdyby to był w Polsce, tak?
Jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy wtedy, jak zrobiłeś to zastrzeżenie. Nie jest to czyn zabroniony, tylko właśnie byłby, gdyby został popełniony w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie jest, a byłby, to tutaj chyba dość istotne językowe odróżnienie. No i jeszcze jedno pytanie, a jeszcze dwa, no to idziemy. Jak zawiozę żonę do Czech na aborcję, wiedząc, że po to tam jedzie, to jest to pomocnictwo do aborcji?
Ja bym powiedział, że tak. No bo to jest
aktywne ułatwianie tego poprzedniego pytania, że tutaj ten ostatni łącznik ma inny charakter.
Oczywiście tutaj jeszcze dochodzi coś, co byłoby w tamtej sprawie też byłoby aktualne, ale te dobra prawne się inaczej będą rozkładały, czy te ważenia tych interesów, no bo tutaj to będzie ewidentnie pewne wykorzystanie systemu prawnego obcego państwa po to, żeby uzyskać pewien rezultat, który z perspektywy prawa polskiego jest zakazany. I zobaczmy, że o ile użycie narkotyku w Holandii czy w Czechach, jedziemy do Czech, używamy narkotyku, wracamy do Polski i nie ma dalszych konsekwencji tego zachowania, o tyle w przypadku aborcji tworzy się pewna zmiana w świecie, która jest odczuwalna też po powrocie, tak? To jest jakby trwała zmiana w rzeczywistości.
Jak rozumiem, mówi, że państwo polskie ma prawo, czy jakby roszczenie do tego, żeby powiedzieć chronić, coś tak, o tej tak, sytuacji, tak. Jak wrócicie tutaj, że jednak...
Tak. No ja bym to tak oceniał, zwłaszcza, że to jest, to zachowanie jest podjęte na terytorium Polski, tak? Ten transport jest, czy to udzielenie pomocy się odbywa na terytorium Polski. Więc nawet nas nie chroni wymóg podwójnej karalności. Bo ciekawa by się wydała rzecz, jeżeli do tego nakłaniania by doszło na terenie państwa, który jest państwem obcym, tak? Bo wtedy uruchamia się na wymóg podwójnej karalności i wtedy to nie byłoby karalne, no bo wracamy do tego tematu, o którym mówiłem na początku. Korzystamy z wolności tego społeczeństwa.
Jeszcze jest trzecia opcja. Z terytorium państwa, w którym jest to legalne, nakłaniam kogoś w państwie, w którym jest to nielegalne.
I to jest kolejny problem. Jeżeli byśmy przyjęli...
Jeszcze pytanie, gdzie ma ten ktoś tego dokonać? Przyjechać do tego, co nakłania do Czech, czy zrobić to w Polsce? Jeszcze jedno pytanie, tak? Dobra, to musimy zdążyć, ale krótko o tej kwestii.
No to jakby to jest ten system, jakby to rozwiązanie, które ja proponuję, które według mnie jest najbardziej trafne i ono jakby nie dlatego, jakby ja już po raz 258 w różnych miejscach wałkuję w kontekście aborcji.
I znajdziecie państwo w książce aborcji. Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą.
Tak, natomiast ono, jakby ten kazus aborcji to jest tylko pewna konsekwencja jakiegoś ogólnego wnioskowania teoretycznego, prawda? No i teraz ono, to wnioskowanie ma charakter uniwersalny, no bo zobaczmy, w tym ujęciu, które ja proponuję, no to chroni się ten standard ochrony dóbr, który jest właściwy na terytorium Polski, tak? Więc w sytuacji, w której ja nakłaniam kogoś do przestępstwa popełnionego za granicą, na przykład wyobraźmy sobie, że jest to jakiś ojciec, którego córka mieszka w państwie, gdzie aborcja jest zakazana w każdej sytuacji. I ten ojciec i córka do niego dzwoni zapłakana i mówi, że została zgwałcona. I ojciec mówi, no to dobra, no to ja ci zrobię przelew, załatw to w taki sposób, żeby przeprowadzić tę aborcję. No to gdyby przyjąć tę koncepcję, że idę za państwem, w którym jest popełniony czyn, to trzeba by się było zastanowić nad tym, jaką normę, czy on czasem nie nakłania wbrew przepisom ustawy do popełnienia aborcji, tak? I uruchomić całą machinę tak, ścigania,
w pewnych sytuacjach mogłoby być to nie intuicyjne.
No, oczywiście, że tak. No. To jakby ten medal ma dwie strony.
No tak. Idziemy jeszcze do jednego pytania. Jak rozumieć karalność za wykroczenie za granicą, jeśli jest takie ukaranie w karcie karnej za czyn, który u nas jest przestępstwem, a nie wykroczeniem? Byłaby recydywa przy spełnieniu pozostałych przesłanek z artykułu 64 i 114a kodeksu karnego?
Musiałbym chyba zobaczyć.
Karalność za wykroczenie. Muszę się odwrócić. Tak. Karalność za wykroczenie za granicą, jeśli takie ukaranie w karcie karnej za czyn, który u nas jest przestępstwem, a nie wykroczeniem.
Według mnie to nie powinno być uznawane jako recydywa. Z tego prostego względu, że my... Zobaczcie Państwo, jak sobie zerkniecie Państwo do wymogu podwójnej karalności, do tego, jak on jest skonstruowany, to tam jest nawet taka opcja, że wymiar kary jest obniżany w zakresie...
To tylko sygnał, że już skończył się czas naszego się gościa.
W tym przepisie dotyczącym podwójnej karalności jest takie jasne wskazanie, że kara może zostać obniżona za ten jakby do limitu, w którym to państwo...
Takie pokazanie, tak, że jakby, różnica w reżimach też...
Tak, co w reżimach wymiaru kary. No. I teraz, jeżeli ja bym miał powiedzieć, oceniasz to z perspektywy recydywy, to ja bym powiedział, że to nie jest recydywa, bo on nie popełnił de facto przestępstwa.
Byłoby to na niekorzyść.
Tak, byłoby to na niekorzyść sprawcy.
Dominiku, dzięki Ci bardzo za odwiedziny programie. Bardzo intensywna, że tak powiem, rozmowa też z udziałem widzów. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie pytania. Wiele wątków nieporuszonych, ale myślę, że będzie jeszcze okazać się spotkać kiedyś.
Jutro.
I porozmawiać dzięki sobie o kolejnych kwestiach związanych z tymi różnicami w przestrzeni. Mam taką intuicję, że rzeczywiście chociażby w kontekście internetu, o którym też moglibyśmy długo porozmawiać. Takie myślenie przestrzenią nie do końca pasuje trochę do tych wymogów XXI-wiecznego prawa karnego. Proszę Państwa, raz jeszcze Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Naszym gościem był dr Dominik Zając z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Bardzo Państwu dziękuję za odsłuchiwanie również naszego programu na platformach podcastowych. Wszystkie poprzednie odcinki programu Łączy Nas Karne znajdziecie właśnie w formie podcastów na platformach streamingowych. Dziękuję za dzisiejszy program i do zobaczenia.